Dzień dobry. Sklep kolonialny prowadzę w garażu. I mamy drabiny. A na drabinach, a różne rzeczy mamy. Sól do stóp mamy. Peeling czekoladowy. Krem do stóp. Żel, ten lubię, mam we własnym prysznicu, bardzo go lubię. Płyn do kąpieli, nie mam wanny. Balsam do ciała, nie mam ciała. Mam ciało, tylko nie balsamuję, bo jeszcze jestem żywy. Krem do pięt, no to trochę dziwne u Cejrowskiego. Jakbym posmarował, nie mógłbym chodzić po żwirze, więc ja nie stosuję, ale ludzie chwalą. Krem do rąk, mydło czarne i mydło glicerynowe pomarańczowe. Tym pan WC się myje. Sklep kolonialny.
Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Antysystem. I jak zwykle, ja jestem w Warszawie, a Wojciech Cejrowski zapewne na swoim ranczu w tajemniczej części Stanów Zjednoczonych.
Tak, na prerii, proszę pana, jestem i już mi przestało się tutaj podobać, gdyż lato w Polsce jest bardziej znośne niż lato w Arizonie, gdzie o 7 rano się robi 30, a potem już tylko w górę. Czyli tak jak inflacja w Polsce, z grubsza.
Tak jak inflacja w Polsce z grubsza, a skoro jesteśmy przy Polsce, to chciałbym porozmawiać dzisiaj trochę o tym, o czym do tej pory, bo to jest ciekawe, tak naprawdę do tej pory zauważyłem, zdałem sobie sprawę, że praktycznie nie rozmawialiśmy o takiej bezpośredniej sytuacji politycznej w Polsce. No bo wychodząc trochę z takiego założenia, że do wyborów jeszcze zostało parę miesięcy, w gruncie rzeczy nic wielkiego się nie dzieje. No i tak ten temat polskiej polityki wewnętrznej, żeśmy go odkładali. No ale to jest chyba ten moment, kiedy trzeba o tym porozmawiać, bo w zeszłą niedzielę, odbyła się demonstracja opozycji. Niektórzy twierdzą, że to była w ogóle największa demonstracja w Polsce po 1989 roku. Nie wiem, czy tak było. Dane są jak zwykle różne. To znaczy, opozycja, czyli mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej, przede wszystkim Platformie, ale tam była też Lewica, PSL i Hołownia. Więc opozycja twierdzi, że udało im się zgromadzić na marszu 500 000 ludzi. Policja mówi o około 100 tysiącach, trochę więcej niż 100 tysięcy. Więc ja tak dodaję do siebie, dzielę na dwa i wychodzi mi, że około 300 tysięcy było. Wiem, że to jest taki może sposób liczenia troszeczkę intuicyjny, ale innego pewnego nie ma. Tak czy inaczej była to duża, duża demonstracja, duży marsz. No i teraz jest pytanie, czy on może w istotny sposób wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej i zmienić jakoś radykalnie sytuację. Może jeszcze tylko dodam, że chyba takim kluczowym momentem, który doprowadził do tego, że tych ludzi przyszło jednak dużo na ten marsz, to była decyzja najpierw Sejmu o powołaniu tak zwanej Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, a później bardzo szybka, nagła decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który tę ustawę podpisał, ale żeby było ciekawiej, podpisał, 2 dni później powiedział, że ta ustawa jest bardzo dobra, a 4 dni później skierował nowelizację, czyli ustawę zmieniającą tę dobrą ustawę do Sejmu. No i co pan na to?
No ja na to, że ona była dobra, kiedy ją podpisywał, a potem się zepsuła bardzo szybko. To tak jak z chińską latarką. Jak do Amazonii jadę, to tam w sklepach są tylko chińskie i na wyprawę do dżungli mi taka chińska wystarczy, na grube baterie R20, skręcana, blaszana, za PRL-u w Polsce też takie były, prymityw kompletny, z przodu szkiełko. No i ona działa, jest doskonała w sklepie i potem przez 2 tygodnie jest doskonała, a następnie się psuje i to jest przewidywalny okres psucia się. Pan Duda ma bardzo krótką kadencję w tej chwili, do jej końca jest niewiele czasu mu zostało, więc jego ustawy też szybciej się psują. Bo przecież on nie będzie miał drugiej kadencji, więc nie ma żadnego
trzeciej,
nie ma żadnego powodu, żeby robić jakiekolwiek dobre ustawy. On w tej chwili szuka kariery zagranicznej i nawet opozycja mu to wytknęła, że w związku z tym, z tą komisją, tę właśnie komisję wskazali palcem, o której teraz mówimy, popsuje sobie karierę zagraniczną. Co było dla mnie ciekawą wypowiedzią, bo ona odkrywa, w jaki sposób myśli o swoich karierach opozycja. Ich pierwsze spostrzeżenie było takie, że Duda, nie rób tego, bo sobie zepsujesz kontakty zagraniczne, a przecież wiadomo, że jak się skończy kadencja, to chodzi o to, żeby narypać kasy jakieś, siedząc na innym stołku. Żadna ze stron, ani Duduś, ani strona przeciwna nie mówiły o Polsce. Mówili o działalności szpiegowskiej Rosji w Polsce, ale nie mówili o Polsce, co by dla Polski było dobre, czy ta komisja dla Polski będzie dobra. W ogóle o tym nie było rozmowy, tylko o karierach zagranicznych i o ruskich.
To znaczy trochę było, to ja tutaj, bo to na tym polega osobliwość tej ustawy, że ona z jednej strony posługuje się taką kategorią jak bezpieczeństwo Rzeczpospolitej i mówi o interesach Rzeczpospolitej, no to mamy ten element pozytywny. Ale
podstawowa... nie wymienia o jakich interesach.
Podstawowa wada...
Czyli nie mówi o interesach, tylko używa nazwy interes.
To prawda. Czyli ona, tu się całkowicie zgadzam, że w związku z tym paradoks polega na tym, że gdyby, no bo ta ustawa została przyjęta i teraz teoretycznie czeka nas powołanie członków do tej komisji i rozpoczęcie pracy, ale jest to osobliwa ustawa, ponieważ kategoria wpływów rosyjskich i interesów Rzeczpospolitej jest kompletnie nieokreślona. I w związku z tym w zasadzie tam może każdy wylądować. No my z naszym programem możemy na przykład wylądować, publicysta, który udziela głosu, ale może też przedstawiciel jakiejś spółki tam się pojawić. W zasadzie każdy, kto zostanie uznany, że w jakiś sposób, mówię w jakiś celowo, ponieważ to jest niezdefiniowane, no służy interesom albo wpływom, nawet nie interesom, służy wpływom rosyjskim, a przez wpływy rosyjskie można rozumieć wszystko. I wpływy propagandowe, i wpływy finansowe, i wpływy polityczne, i takie, i siakie. I rzecz jest doprowadzona na takim etapie do, jakby to powiedzieć, absurdu.
No ale pan mówi o jakiejś ustawie, czy pan mówi o komisji teraz? Bo ja już się zgubiłem i w ogóle mnie to nie interesuje, jeszcze dodam.
No dobrze, to co pana interesuje, dobrze. To
nie, ale omówmy tę sprawę, bo kwintesencją tej rozmowy, przemyśliwania na temat tej ustawy jest to, że Polaków to w ogóle nie interesuje. Bo to jest po pierwsze etap projektowy samochodu. To co mnie to obchodzi? To kilku inżynierów interesuje, natomiast jak zaczną wypuszczać kolejne kompletne modele samochodu, pierwsze, to wtedy się Polak zainteresuje. Czyli jak pierwszego gościa wsadzą. Zobaczymy w jaki sposób.
Ale oni nie mogą wsadzić. To ja już teraz mówię. Nie mogą wsadzić.
To co nas to obchodzi w ogóle? Ta cała dyskusja...
Bo w Polsce wszystko, widzi pan, bo to jest jeden wielki teatr i ja dlatego uważam zresztą, że i cała ta ustawa z tą komisją jest elementem tego teatru polegającego tak naprawdę na jednym prostym mechanizmie, co zresztą niespecjalnie różni Polskę od niektórych innych państw. Czyli tak, PiS miał pewien problem polegający na tym, ma go cały czas, że w różnych sondażach poparcie dla niego wynosi między 32 a 35%. Za mało, żeby rządzić. Wystarczająco, żeby wygrać. No i co zrobić, żeby pobudzić swoich wyborców do głosowania, żeby doprowadzić do takiego jednoznacznego starcia między PiS-em a Platformą? No trzeba zlikwidować, zredukować wszystkie siły polityczne, które są pomiędzy. Musi być wybór prosty. Czy jesteś za Kaczyńskim, czy jesteś za Tuskiem? No to co trzeba zrobić? Wymyślić taką ustawę i taki instrument, a takim jest właśnie komisja, która nagle się okaże, że człowiek musi wybrać, czy jest za Tuskiem, który jest ruską i niemiecką agenturą, bo trudno właściwie określić jaką, czy też jest przeciwko temu. No i ten mechanizm ma doprowadzić do tego, że w ciągu 3-4 miesięcy przed wyborami Polacy będą mieli tylko taki wybór. PiS czy Platforma? Znowu to samo.
Tak, ten dwupartyjny system pasuje też drugiej stronie. To nie zapominajmy o tym, że konflikt o komisję to jest wielka przysługa Dudy wobec Tuska. Bo Tuskowi też potrzebne było dokładnie to samo, co Jarosławowi. Sam mam za mało. To jak tu wchłonąć Hołownię innych podskakiwaczy? Dokładnie. Palikot się obudził, czy ten
obie
drugi
strony,
swetru?
Obie strony grają w to samo.
No i obu stronom tego układu zależy na tym, żeby nastąpiła polaryzacja, bo wtedy mamy szansę ugrać dość głosów, żeby tę drugą stronę zmarginalizować. No i ten układ dwupartyjny jest niedobry. Tutaj się go analizuje w Ameryce na bazie układu demokraci-republikanie, że on też jest niedobry, bo ludzie są postawieni przed wyborem przeciw, a nie za. Nie sposób jest do takiego układu wprowadzić idei, chodźcie za mną, mam fajne pomysły.
Nie, tylko, to w ogóle pomysły nikogo nie interesują w takim układzie.
No, przecież Tusk powiedział, że program wyborczy ogłosi po wyborach, bo teraz nie ma sensu, bo trwa kampania wyborcza. No to są tego typu sygnały, a naród na to nie reaguje. W momencie, kiedy jest system dwupartyjny, to naród też nie analizuje w ogóle tego, co oni robią, co mówią, tylko wybiera swoich przyjaciół albo odrzuca tych, których nienawidzi bardziej. Zagłosuje na Tuska ze złości na Jarosława. A nie zagłosuje na Jarosława, bo ma przynajmniej jeden dobry pomysł dla mnie.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No tak, ale to jest najlepiej widoczne w ostatnim okresie, kiedy to jest wręcz taka kabaretowa, bym powiedział, sytuacja, że nagle w czasie konwencji Prawo i Sprawiedliwość zgłasza, to my podwyższamy dla pieniądze na każde dziecko z 500 zł do 800. Co robi Tusk? Od razu 800, od 1 czerwca. Pojawia się pomysł mieszkanie...
A to nie jest kredyt... jego 800, że wrzucę. To nie jest w ogóle jego 800. On ja wiem, ograbi ludzi... I rozda to, co mu przeszkadzało powiedzieć 1200. Przecież tak. Jak mu zarzucą, że to ekonomicznie się nie trzyma, on może odpowiedzieć, a skąd wiecie, że się nie trzyma, skoro my kontrolujemy ekonomię i drukarkę pieniędzy, a może się trzyma?
No tak, tylko z tego wynika, że właściwie każda nowa siła, bo ja myślę, że tak naprawdę PiS wymyślił dwie pieczenie. Po pierwsze, polaryzacja, która miała doprowadzić, że wierzy, po prostu Prawo i Sprawiedliwość wierzy w to, że Tusk ma tak negatywny elektorat, że i tak nie przebije 30%, więc nawet jeśli on tam trochę, jeśli Platforma trochę odbierze innym, to i tak PiS wyjdzie z tego starcia zwycięsko. A druga rzecz, którą chciał PiS wygrać, no to oczywiście chciał się pozbyć konkurencji, w jaką jest coraz silniejsza Konfederacja, bo w sytuacji dwubiegunowej nie ma miejsca ani dla Konfederacji, nie ma też miejsca dla tych pośrednich ciał między Platformą a PiS-em. Wszystko zostaje, że tak powiem, zmielone przez te dwa koła młyńskie i w związku z tym jedni i drudzy tak naprawdę, to znaczy i Tusk, i Kaczyński, z takiego obrotu sprawy są całkiem zadowoleni.
Dobra, ale co nas to obchodzi? W sytuacji, kiedy nie mamy kompletnie wpływu na ten układ, został skonstruowany wadliwie od początku, kiedy nie wybrano okręgów jednomandatowych, gdzie zwycięzca bierze wszystko, ze swoimi wadami. Każdy system ma jakieś wady, ale ten przynajmniej jednomandatowy pozwala na to, żeby koalicje i partie tworzyły się dopiero po przyjściu do parlamentu, a nie na zewnątrz. Nie mówię, że gwarantuje. Pozwala na to, żeby człowiek, który zagłosował w swoim okręgu, bo chciał być senatorem Stokłosą, wszedł do Sejmu i tak jak za pierwszej Rzeczypospolitej, dogadał się z kilkoma kolegami, że tworzą jakieś koło albo frakcje, czyli partie, frakcja, czyli partia. To system jednomandatowy takie rzeczy umożliwia, nie gwarantuje. Ale mamy donta i ortodonta, w związku z tym, co nas w ogóle obchodzi ta rozmowa, kiedy oni wybierają sami siebie wszyscy i będzie w następnych wyborach.
To ja tutaj w takim razie przypomnę panu, że ten słynna scenka, kiedy pan spuszczał, jeśli dobrze pamiętam, zdjęcie byłego prezydenta, czyli Komorowskiego, obejrzana przez setki tysięcy, czy nawet tam, nie wiem, miliony ludzi.
6 milionów.
Miała istotny wpływ na te wybory prezydenckie w 2015 roku, czyli to nas jednak obchodzi. Czyli to ma znaczenie, kto zostaje prezydentem, czy kto zostaje premierem.
Ale nawet to był jedyny urząd obieralny w takich wyborach jeden na jednego. Jednomandatowy okręt wyborczy Rzeczpospolita. Natomiast
ja zadam panu bardzo brutalne pytanie. Czy pan jest zadowolony z obecnego prezydenta w takim razie?
Absolutnie nie jestem i nie głosowałem na niego i wtedy też nie zachęcałem do głosowania na Dudę. Oczywiście jak mamy jeden na jednego, to się myli ludziom.
No właśnie.
Ja głosowałem w tym filmiku pokazywałem, że Komorowski jest bardzo niedobry, już coś o nim wiem i pokazałem, co o nim wiem i że jest niebezpieczny, niedobry, że jest Komorowski. Natomiast o Dudzie wtedy nie wiedzieliśmy nic kompletnie, bo został przywieziony w teczce. Więc nie mogłem zagłosować na Dudę świadomie, bo nie mieliśmy świadomości, kto to w ogóle jest. Jakiś niedorobiony profesor, skąd go Jarosław w teczce przywiózł i narodowi postawił. No dzisiaj już wiemy, kto to jest.
Po ośmiu latach, to ja panu znowu zadam w takim razie pytanie. Jak pan porówna prezydenturę, mówię teraz o prezydenturze, a nie o wszystkim razem, Dudy i Komorowskiego, to jak pan na to patrzy?
No, Komorowski miał ten taki ruch wprost w kierunku ruskich i jakieś były czyszczenia sejfów, jak się dorwał do czegoś, coś takiego wspominam.
Czyli jednak Duda lepszy.
Nie. Duda jest beznadziejny. Duda, bo przez to, że w ogóle go nie ma, on jest kompletnie nijaki, nie ma na nic wpływu. Prezydent mógłby mieć w ramach bardzo ograniczonych kompetencji konstytucyjnych swoich, mógłby mieć duży wpływ, gdyby umiał grać w tę grę. Tu za plecami moimi jest gra, więc pokazałem. Gdyby umiał za pomocą tych swoich kilku pionków rozgrywać, no chociażby nominacje generalskie. Można jakieś stworzyć układy, sitwy, frakcje, lewary, różne rzeczy. On tego nie umie, gdyż jest gościem słabym intelektualnie. To nie jego wina. No ale tak jest.
No dobrze, ale to chwilowo zostawiając na boku Dudę i jego działania bądź brak działań, bo ja tutaj się zgadzam, że szczególnie ta kwestia tej ustawy, tylko wie pan, bo pytanie brzmi, dlaczego my o tym rozmawiamy? No bo ja powiem, dlaczego o tym rozmawiamy. Ja uważam, że zbadanie realnych wpływów, które na pewno rosyjskich w Polsce jest rzeczą jak najbardziej właściwą dla państwa.
Zgoda.
Ale problem polega na tym, że jeśli z tej kwestii robi się pałkę polityczną, do okładania nią drugiej strony, to straci rację bytu i nikt już nie szuka, jest się w ogóle nie zajmuje żadnymi wpływami, tylko cała dyskusja polega na tym, jak dowieść w oczach opinii publicznej, jak komuś przykleić metkę, że ten ktoś jest ruskim agentem. No to jest dla debaty publicznej
metki szkodliwe. Jesteśmy dalej. Metki to pan miał przyklejane, ja miałem przyklejane, każda rozmowa o Ukrainie, która nie była wygłoszeniem pokłonów w kierunku tego, co robi rząd, to już było ocenione i przyklejanie łatek się odbywało wtedy, ruska onuca. W tej chwili chce się przyłożyć kratki, a nie łatkę komuś.
No tak, no to jest szkodliwe i przeciwko
temu. To jest
temu,
różnica.
Okej, zgadzam się, ale właśnie nasze rozmowy, no oczywiście sama rozmowa niczego tutaj wielkiego nie zmieni, ale to jest jakaś próba pokazania tym, którzy nas słuchają czy oglądają, w jak niebezpieczną stronę zmierzamy. Ponieważ takie rozbudzenie emocji, czyli taka polityka emocjonalna, plemienna, że jesteś tylko za albo przeciw, za tą emocją, albo tego nienawidzisz, a tego jeszcze bardziej nienawidzisz. No to nas prowadzi do tego, że rozum w ogóle nie działa, nie ma żadnych argumentów, nie oceniamy rzeczywistości ani sił, tylko po prostu huzia na juzia, prawda? Biegniemy, skaczemy. No jest, wtedy człowiek, a ściślej mówiąc ten elektorat, jest wyłącznie pewnym, można go łatwo manipulować i robić tak naprawdę co się chce i osiągać w ten sposób cele, które nie mają nic wspólnego z celami deklarowanymi, ale co jeszcze ważniejsze, mają niewiele wspólnego z interesem państwa.
Do czasu. Otóż identyczną sytuację mieliśmy za komuny. Też była polaryzacja. Partyjni, bezpartyjni. Kto z władzą, kto przeciw władzy. Część ludzi była sfrustrowana tą sytuacją, czyli nie zapisywali się do opozycji, nie drukowali ulotek, ani nie zapisywali się do partii. I powiększał się ten środek osób, które mówiły: a co mnie to wszystko obchodzi? Byle nasza wieś spokojna, to kto to pisał? Wyspiański w Weselu? Że tam może być wojna gdzieś, a byle nasza wieś spokojna. Mała stabilizacja ludzi interesowała. I przerażające dla władzy komunistycznej zbrodniarza Jaruzelskiego, taki generał, jego córka teraz prowadzi programy, przerażające dla niego było, jak ludzie przestali chodzić do wyborów. Bo się zorientował, że już strach nie działa. Wtedy była kara za niepójście do wyborów. Jak wcześniej było, że jak nie poszedłeś na pochód pierwszomajowy, to nie znasz matury. Wcześniej było, że jak się nie zapiszesz do partii, to nie awansujesz, chociaż jesteś doskonałym inżynierem i tak dalej. Natomiast wybory to było takie coś na wszystkich, że masz być, bo my mamy przecież listę z nazwiskami i se zaznaczamy, kto głosował. Przerażające dla dyktatora krwawego Jaruzelskiego było, jak w wyniku stanu wojennego, który był aktem terroru i wszystkich nas skutecznie facet przestraszył, ale też część osób po prostu przeszła na drugą stronę.
Ale jak pan to
stronę.
Łączy z dzisiejszą sytuacją? Tak,
uwaga, przestraszył się, że za mało ludzi chodzi do wyborów, czyli już się mnie nie boją. Moim zdaniem pała na obie strony, na Platformę i na tych Jarosławów jest taka, jakby naród się sfrustrował do tego stopnia, że ja już nie chcę w ogóle w tym wszystkim uczestniczyć. Wygrają wybory, ale oni będą wiedzieli, bo liczą głosy, że owszem, zdobyliśmy nasze 38%, mamy pakiet kontrolny, ale miliony ludzi nie poszły w ogóle do urny. I nie kontrolujemy tych milionów ludzi, nie wiemy, co oni zrobią, jak my wprowadzimy kolejny COVID. Czy nam czegoś nie zrobią? Moim zdaniem trzeba przejść do milcząca opozycja, taka, jak to się mówiło,
czyli to jest
emigracja wewnętrzna i bojkot tego systemu, który jest wadliwy. Doprowadził nas do tego, co mamy teraz i ten system się nie sprawdza, trzeba go rozmontować.
Co do oceny systemu się zgadzam, co do recepty nie bardzo, ponieważ właśnie te wzmożenia pseudoemocjonalne mają na celu to, żeby nawet tych, którzy już mają niby, już zwątpili, już widzą, że to jest teatr, ale jednak są tak pobudzeni później przez to, że tak nienawidzą Tuska albo tak nienawidzą Kaczyńskiego, bo to na zmianę, oni się tam wymieniają te emocje, że w końcu idą i system, że tak powiem, trwa. Ale jedna jeszcze rzecz a propos tych różnych zabaw i takich przekomarzań i masek, które się pojawiają. Nie wiem, czy pan zauważył obecność polskiego premiera Mateusza Morawieckiego po sąsiedzku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli w Kanadzie.
Zauważyłem, że się kumają ze sobą, miziają, ocierają, żeby elektrostatycznie się naelektryzować o siebie. Chłopcy z Davos. To jest cała kategoria, jak państwo popatrzą na Morawieckiego i na Trudeau, to oni są tacy sami. Proszę na te twarze popatrzeć, na sposób poruszania się, mówienia, na fryzury, okulary i tak dalej. Postawcie Macrona obok. To są wszystko chłopcy z Davos, z jednej sztancy zrobieni. I oni co jakiś czas się muszą spotkać, a to na wyspie Bilderberga, czy jakiej tam innej, a inna grupa na wyspie Epsteina się musi spotkać, a jeszcze inni właśnie w Davos albo na G7. Niczemu ta wizyta nie służyła.
Jak
tylko
to
ocieractwu.
Jak to nie? Lepili razem pierogi.
No to ocieractwo takie, że się ocierali o siebie.
Trudeau z Morawieckim tam w fartuchach pierogi lepili w Kanadzie. No proszę
tak.
Bardzo.
My płacimy, socjalistyczni Kanadyjczycy i Polska socjalistyczna płacą swoim premierom za lepienie pierogów. Ja zawsze rozliczam moich pracy. Co robiłeś w pracy dzisiaj? Kawę se zrobiłem, tak? Moją, w moim czajniku zrobiłeś kawę po co? No bo mnie obudziła trochę i potem lepiej pracowałem 2 godziny. W porządku. Co premier Trudeau dla Polski zrobił, lepiąc pierogi albo Morawiecki dla Kanady, albo obaj dla Polski i Kanady? Co z tego wynika konkretnie?
Ale konkretnie to ja powiem tak. Gdyby tylko problemem było lepienie wspólne pierogów, to ja bym jeszcze nie robił takich zarzutów. Ale to, co mi się rzeczywiście nie podoba, to, że dla mnie Justin Trudeau po tym, jak postępował w czasie COVID-u w Kanadzie, stał się synonimem zamordyzmu, fałszywości, oszustwa i takie nizianie się z nim, takie obściskiwanie i takie opowieści, że to nas najbliższy przyjaciel, to jest po prostu coś niebywałego i to mówi to premier potencjalnie prawicowego rządu. A jeszcze nie wiem,
nie,
czy pan zauważył...
Nie, to jest obrzydliwe, to nie jest żadne inne. To jest obrzydliwe, ale premier Morawiecki w Polsce robił to samo z okazji COVID-u, co Justin Trudeau w Kanadzie. Premier w Polsce też miał opozycję, tylko była mniej zorganizowana niż konwój ciężarówek sławny na cały świat, bo Polska jest inna, mniejsza i tak dalej. Premier Morawiecki zrobił identyczny zamordyzm wedle tej samej instrukcji z WHO, której żaden z nich nie kwestionował. W tej chwili w Polsce psuje się 20 milionów szczepionek, za które Morawiecki zapłacił z pańskich pieniędzy i z moich. I żadnej spowiedzi na ten temat. Maski, które sprowadził ogromnym samolotem, niepotrzebnie. 4 Boeingi by to przewiozły 20 razy taniej. Przywiózł na pokaz tych masek, żeby zamaskować cały naród. Ludzie, którzy na cmentarz nie mogli wejść. Kościół, który został poniżony i prześladowany przez państwo polskie. Episkopat nic nie zrobił, się nie postawił rządowi, tak jak się nie postawił episkopat Kanady Justinowi Trudeau, który pozamykał kościoły. Pojedynczy księża coś zrobili, byli karani. W Polsce pojedynczy księża coś robili, żeby otworzyć kościół, bo mnie nie wolno odmawiać mszy świętej, komunii i spowiedzi. I ci księża byli karani przez państwo. I znowu episkopat polski nic nie zrobił, ani kanadyjski.
Czyli
robili,
przepraszam,
obaj zostaje... dokładnie to samo robili. Morawiecki jest tak samo wrednym dyktatorem jak Trudeau w mojej ocenie. Proszę na spokojnie, nie słuchając Czajkowskiego, prześledzić listę, co wam zrobił Morawiecki w COVID.
No dobrze, ale to ja mam jeszcze jeden ostatni wątek z tej wizyty, który też mnie nieco zaskoczył, tak bym powiedział. W czasie konferencji prasowej w Kanadzie padło pytanie na temat tak zwanych stref wolnych od LGBT. No i tam premier Morawiecki odpowiedział, cytuję tutaj, że prawa człowieka w Polsce są przestrzegane i dodał do tego prawa społeczności LGBTQIA+, znajdują się w całkowitym poszanowaniu i są chronione. No po raz pierwszy, to jest pierwsza wypowiedź moim zdaniem publiczna, naprawdę tak wysokiego urzędnika polskiego państwa, jakim jest premier, który posługuje się nowomową lewacką w takim kontekście, bo nigdy wcześniej nikt nie mówił o osobnych prawach tej społeczności w sposób publiczny. To jest nowe.
No i to czemu pan wcześniej mówił, że rząd prawicowy PiSu?
No, bo tak się
to
przedstawia.
To jest ideologia marksistowska i moim zdaniem ci dwaj goście się niczym nie różnią. Mój chłopcy z Davos, cała seria ich jest, identyczni są. Nazwiska nie mają znaczenia i oni wykonują ten sam plan.
Och, co zrobić?
I pana coś tu zaskakuje, że będzie się kłaniał diabłu? No,
wie pan co, najgorsze jest to, że mi to...
Na zarzut, kiedy padało określenie strefy wolne, to... Najprostsza odpowiedź premiera jest taka, że samorządom się nie wtrącamy, bo u nas jest demokracja, panie Trudeau. To byłaby odpowiedź prawidłowa. Niech pan zapyta wójta mojej gminy, bo ja nie mam lewara na wójta gminy, gdyż u nas jest demokracja. A u was nie ma, Trudeau?
Ach, no dobrze. No ja też bym się ucieszył, gdybym takiej odpowiedzi wysłuchał, ale ona nie padła. Na tym polega problem. Nie padła. Dobrze, kończmy, bo się załamiemy. O!
Dobra, bye!